Psalm 48. Pieśń. Psalm synów Koracha. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały. W mieście naszego Boga jest Jego święta góra. Piękne to wzniesienie, radość całej ziemi. Góra Syjon niczym szczyty północy, miasto wielkiego króla. Bóg w Jego pałacach jest niezwyciężony. Bo oto przybyli królowie, zwarli swe szeregi, lecz gdy spojrzeli, osłupieli, przerazili się i pierzchli. Zdjęło ich tam drżenie, ból jak rodzącą kobietę. Zmiótł ich podmuch silny jak wschodni wiatr, który zatapia okręty na morzu. Zobaczyliśmy to, o czym wcześniej słyszeliśmy. Tam, w grodzie Pana Zastępów, w mieście naszego Boga, że On je utwierdza na wieki. Sela. Boże, w obrębie Twojej świątyni rozważamy Twą łaskę. Zarówno Twe imię, Boże, jak i Twoja chwała sięgają krańców ziemi, a Twoja prawa ręka pełna sprawiedliwości. Niech się raduje góra Syjon i niech się weselą córki z Judy z powodu Twoich rozstrzygnięć. Otoczcie Syjon, obejdźcie go, policzcie jego wieże. Zwróćcie uwagę, jak jest umocniony. Przejdźcie się po jego pałacach, byście to mogli opisać przyszłemu pokoleniu, że ten Bóg jest naszym Bogiem na zawsze, że On poprowadzi nas w wieczność. To jest Boże Słowo. Czasami się tak zastanawiam, może ty też się zastanawiasz, gdzie bym był, gdyby Bóg mnie nie zbawił, gdyby Chrystus nie stanął na mojej drodze. Gdzie bym był? Jak by wyglądało moje życie? I tak od czasu do czasu zadaję sobie to pytanie, żeby przypominać sobie Bożą łaskę. I bo kiedy myślę o tym, gdzie bym był, to zaczynam wtedy widzieć, jak wiele Bóg mi dał. Jak wiele Bóg mi dał. I mam powody do dziękczynienia Jemu. Kiedy myślę o tym, gdzie bym był, to widzę, jak słaby jestem. I jak wielu rzeczy nie mógłbym osiągnąć, gdyby Boga nie było w moim życiu. A ponieważ Bóg jest, to On uzdolni mnie do pewnych rzeczy. Więc mam powody do tego, żeby Go wielbić, żeby Jemu oddawać chwałę. Ale to też mi pokazuje Jego wielkość. I o tej wielkości chciałbym dzisiaj mówić troszeczkę. Bo czasami mówimy o pewnych rzeczach, mówimy o kimś, ale nie zdajemy sobie sprawy, co to rodzi, co to wnosi, jakie konsekwencje się z tym wiążą. I chciałem się skupić na drugim wersecie tego psalmu. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały. W mieście naszego Boga jest Jego święta góra. Więc Pan jest wielki. Ale co to znaczy? Dla jednego wielkość, czy generalnie wielkość może być czymś względnym. Dla jednego wielki budynek to będzie budynek, który ma 3 piętra. Wejść na trzecie piętro to będzie ogromny wyczyn, ale dla innego wielki budynek to będzie Taj Mahal, czy nie Taj Mahal to świątynia, ale taki najwyższy budynek na świecie, nie wiem, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wejść tam na górę, no to ileś tam set pięter, czy 150 pięter, nie wiem, ale no to wejść na górę, nie korzystając z windy, to jest wyczyn. Więc to będzie coś wielkiego. Więc to pojęcie, że Pan jest, że wielki jest Pan, może być względne. Możemy mieć różne miary. Dlatego dobrze mieć właściwą miarę. Tak? Nie swoją własną, ale właściwą miarę. I Pan jest wielki. Najprościej można powiedzieć, że Pan jest Bogiem. Nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł przybył do Efezu i tam się zamieszki zrodziły, bo biznes zaczynał upadać, świątynek Artemidy, którą tamci złotnicy produkowali, i tam się zgromadzenie takie nielegalne pojawiło, i ten tłum zaczął krzyczeć, co? Wielka jest Artemida Efeska. Inaczej krzyczeli, można powiedzieć, w kontekście tego, co się wydarzyło, że to Artemida Efeska jest tym prawdziwym Bogiem. Czy jest Bogiem? Że jest boginią, tak? Więc najprościej mówiąc, to, że Pan jest wielki, znaczy, że jest Bogiem. Ale nie tylko, tak? Pan jest wielki, to znaczy, że Jego dzieła są wielkie, tak? Jego dzieła są wielkie. Możemy pomyśleć o dziełach, jakich On dokonał. Stworzył świat, wszechświat, tak? Stworzył wszechświat. Stworzył świat, w którym żyjemy. Bóg podtrzymuje całe swoje stworzenie. Ten świat, który stworzył nas, wszystkie zwierzęta, rośliny, to wszystko funkcjonuje, istnieje dalej dzięki temu, że Bóg to podtrzymuje słowem swojej mocy. Dalej widzimy kolejne Boże dzieło w tym, że Bóg zbawia świat. Bóg ratuje grzeszników, takich jak my. Posyła swojego Syna na krzyż. Posyła swojego Syna, aby stał się tą ofiarą, która jest złożona za grzech, i dokonuje przebłagania za nasze grzechy. I robi wszystko, żeby nas zbawić. Więc Bóg dokonuje wielkich dzieł, z których korzysta cały świat. Ale też możemy powiedzieć, że Jego dzieła są, może inaczej, że Bóg czyni wielkie dzieła w życiu małych ludzi. I one też są wielkie. Bóg czyni wielkie rzeczy w naszym życiu, a jesteśmy małymi ludźmi. Na przykład Abraham. Kim był? No, nie był kimś wielkim, kiedy Bóg go powołał, ale kiedy Bóg, można powiedzieć, z nim skończył. Kiedy Bóg zaczynał, to nie był kimś, ale kiedy Bóg z nim skończył, to był kimś. Otrzymał nowe imię i stał się ojcem wielu narodów. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy całą listę wielkich rzeczy uczynionych przez Boga za pośrednictwem takich małych ludzi jak my. Możemy pomyśleć o Gedeonie. Bardzo strachliwy, bojaźliwy. On nie był wielki wojownik. Zanim Bóg powiedział do niego, idź walcz, a on, no to ja cię sprawdzę najpierw, Boże. Wystawię tutaj runo, tak, i ten. I jak będzie wszędzie dookoła będzie rosa, a na tym będzie sucho, to okej. Czy to wystarczyło? Nie. Drugi test zaproponował. Więc Bóg czyni wielkie rzeczy w życiu małych ludzi, czy też za pomocą małych ludzi, jak my. Więc możesz pomyśleć o sobie i o tym, czego Bóg dokonał w twoim życiu. I jestem pewien, że to są dla ciebie wielkie rzeczy. Zbawienie na przykład dla mnie osobiście jest wielką rzeczą, którą Pan uczynił. Więc wielkie są Jego dzieła, ale też Pismo mówi, że wielkie jest imię Jego, Boga. Co to znaczy? Jakie jest imię Boga? Moglibyśmy zapytać. No, gdybyśmy zapytali świadków Jehowy, no to oni mają gotową odpowiedź. Imię Boże to jest Jehowa. Ale żeby być uczciwym wobec objawienia Bożego, tego, co Bóg powiedział do nas w Piśmie Świętym, to trzeba powiedzieć, że Bóg ma wiele imion, ale w tym samym czasie nie ma żadnego imienia. To takie hasło teologiczne. Już wyjaśniam, o co chodzi. Jak w psalmie 48 jest użytych kilka imion w odniesieniu do Boga. Werset drugi, Pan, czyli Jahwe, Jehowa. Werset trzeci, Wielki Król. Werset dziewiąty, Pan Zastępów. I można podać jeszcze inne z innych fragmentów Pisma Świętego. Jestem, który jestem. Jehoszua, czyli Jezus, Odkupiciel, Zbawiciel, jeszcze wiele, wiele innych, ale z drugiej strony nie ma żadnego imienia, czy jednego imienia, które w całości, w pełni mogłoby oddać wielkość osoby Boga, Jego charakter, to kim On jest. Każde imię, które jest użyte w Piśmie Świętym odnośnie osoby Boga, odkrywa nam coś z Jego natury. Na przykład imię Emanuel, czyli Bóg z nami, pokazuje, że Bóg jest blisko. Czyli Emanuel. Jehoszua to po hebrajsku Pan jest zbawieniem, przecież Pan zbawia. To nam pokazuje, że Bóg właśnie takie dzieło czyni, dzieło zbawienia, więc każde z imion Bożych, jakie widzimy w Piśmie Świętym, ono coś objawia nam z natury Boga, z Jego dzieła, z tego, kim On jest. Ale nie ma jednego imienia, które by to odkryło, czy też wyraziło w taki pełny sposób, doskonały sposób. Stąd musimy powiedzieć, że Bóg ma wiele imion, ale w tym samym czasie nie ma żadnego imienia. Kiedy mówimy o imieniu Boga, to oczywiście mamy na myśli właśnie kiedy mówimy o imieniu Boga, może tak, kiedy mówimy o imieniu Boga, to nie mamy na myśli jakiegoś konkretnego zwrotu, jak Pan czy Wielki Król, ale mamy na myśli to, kim, może inaczej, kto się kryje za tym imieniem. Kim jest ta osoba, która ma takie imię? Ponieważ imię bardzo często to jest synonim osoby. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w 12 wersecie jest napisane, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I wiemy, że jesteśmy zbawieni w czyim imieniu? W imieniu Jezusa Chrystusa. Ale to nie chodzi o to, że to mamy kilka sylab, czy jakieś litery, dźwięk, który daje nam właśnie to imię i ono jest cudowne. Raczej chodzi o to, że za tym imieniem stoi konkretna osoba. Jezus Chrystus. I to w Nim jesteśmy zbawieni. W Nim jest zbawienie. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje życie wieczne, więc nie ma żadnej innej osoby, moglibyśmy powiedzieć. To będzie to samo znaczenie. Nie ma żadnej innej osoby pod niebem, danej ludziom, przez którą moglibyśmy być zbawieni. Imię reprezentuje osobę. I oczywiście, jeszcze tylko na koniec dodam, że poruszamy się w tej przestrzeni, jaką wyznacza nam wyłącznie Pismo Święte. To znaczy, że ograniczamy się do Boga judeochrześcijańskiego, więc Budda, Kryszna czy Allah to nie są imiona Boże, czyli nie są imiona Boga, bo to nie są bogowie, czy nie odnoszą się do Boga judeochrześcijańskiego. Więc wielkie jest są dzieła, wielkie jest Jego imię, ale też Pan jest wielki przez to, jaki jest, z powodu swojego charakteru, swoich atrybutów. Salomon był wielkim królem. Dlaczego? Z powodu mądrości, jaką otrzymał od Pana. I wieść o tej mądrości rozchodziła się po całym świecie, że nawet królowa Saby przyszłaby słuchać tej mądrości. Jaki jest Pan? On jest nie tylko mądry, On jest niezależny, suwerenny, niezmienny, wieczny, wszechobecny, wszechwiedzący, wierny, dobry, miłosierny, cierpliwy, święty, sprawiedliwy. I jeśli popatrzymy na siebie, to oczywiście te niektóre atrybuty, które tu wymieniłem, widzimy też u siebie. Możemy być miłosierni, cierpliwi. W pewnym sensie możemy być święci, możemy być mądrzy. Ale to, co jest u nas, to jest tylko namiastka tego, co jest w Bogu, ponieważ w Bogu to jest, ma wymiar doskonały. Tam nie, w Bogu nie ma żadnego braku. Więc refleksja nad charakterem Boga powoduje, że dostrzegamy Jego wielkość poprzez to, jaki On jest. I porównanie z Nim, jeżeli weźmiemy swoje te atrybuty, swoje cechy i porównamy z Nim, to wtedy widzimy, jak mali jesteśmy. A jak On jest wielki. A ponieważ Pan jest wielki, to też jest godny wielkiej chwały. Nie tylko chwały, ale wielkiej chwały. Więc jak oddać Mu chwałę w odpowiedni sposób? Jak oddać Mu chwałę w odpowiedni sposób? Psalmista mówi nam, że Bóg jest godzien wielkiej chwały. To znaczy, że Bóg nie przyjmuje, brzydko mówiąc, ochłapów. Bóg nie przyjmuje okruchów. Nie jest zainteresowany jakimiś resztkami. Bóg nie uznaje postawy mówiącej, no, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Tak? Trochę tutaj Bogu damy, ale trochę diabłu. Nie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie dzieli się chwałą, swoją chwałą z nikim. Izajasz nam o tym mówi. Ja, Pan, takie jest moje imię. Swej chwały nie przekażę nikomu, mojej czci nie oddam bożyszcza. Jeżeli psalmista mówi, że Bóg jest godzien wielkiej chwały, to znaczy, że wymaga dla siebie całego serca, całego człowieka. Ponieważ Pan jest Bogiem, jest wielkim Bogiem, to musi być odzwierciedlone też w chwale, jaka jest Jemu oddawana, a Bóg mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej siły swojej, z całej myśli swojej i tak dalej, więc całym sobą. Takiej czci wymaga Bóg, takiej chwały wymaga Bóg od swojego stworzenia. Bogu, musimy pamiętać, że Bogu nie zależy na fałszywych pochlebstwach. Mówimy jedno. Mówimy tak, klepiemy po plecach człowieka i mówimy, o jaki ty wspaniały jesteś, a za chwilę się odwracamy, ale to i mówimy, albo sobie myślimy, ale to idiota. Nie, Bóg zna nasze serca. Bóg zna nasze myśli i On chce mieć całość dla siebie, i język, i serce. Ponieważ Pan jest godzien wielkiej chwały, dlatego nie można Boga chwalić w byle jaki sposób. Musi to być dostosowane do tego, kim On jest. Musi się to odbywać na Jego warunkach, nie na naszych. Kiedy tydzień temu mówiłem o wizycie królowej Elżbiety w 1996 roku, już nie pamiętam dokładnie, czy to ten rok, ale królowa Elżbieta II przyleciała do Polski. Ale zanim taka wizyta się odbywa, czy może odbyć, to dyplomaci królowej przekazują wymagania, przekazują instrukcje, przekazują protokoły, że jeżeli ktoś ma spotkać się z królową, to musi spełniać określone wymagania, musi się tak ubrać, może zrobić taki gest, nie inny i tak dalej. W ten sposób jest okazywana cześć takiej osobie, szacunek, tak samo z Bogiem. To musi być dostosowane do tego, kim On jest. Musi być na Jego warunkach. Kiedyś pracowałem w takiej firmie i w tej firmie był dział call center. Tak, to na telefonach ludzie siedzieli i odbierali te telefony i mieli dokonywać rezerwacji pokoi hotelowych. I moja firma nawiązała współpracę z call center ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Utah. Może już się ktoś domyśla, o co chodzi. Więc część tych pracowników z call center zostało zaproszonych do tego, żeby pojechać do tego call center do Utah. Ale zanim wyjechali, to dostali kilka stron tego, jak się ubierać, jak się zachowywać, jak rozmawiać, ponieważ w tej firmie, w tym call center pracuje wielu Mormonów. Jest to stan zdominowany przez Mormonów. W związku z tym oni mają konkretne wymagania, więc okazanie im szacunku wymagało dostosowania się do tych różnych wymagań, które oni napisali. Jeszcze Więc to my musimy się dostosować, a nie na odwrót. My. Jeszcze inna sytuacja z innej firmy. Mój kolega Brytyjczyk poleciał do Singapuru i tam się spotkał ze swoim odpowiednikiem. No i generalnie myślał, że można się witać w podobny sposób. Więc tam nie tylko chciał potrząsnąć ręką, tak, ale jeszcze tam objąć tą osobę, co w tamtej kulturze jest po prostu niemile widziane. Tak, jest niemile widziane. Tam po prostu się trzeba pokłonić. Nie ma przytulania. Tak? Nie ma przytulania. Jest to niedopuszczalne wręcz. Można kogoś urazić, więc znowu, to my musimy się dostosować, a nie Bóg do nas. Tak? To my do Boga, nie Bóg do nas. Więc Bóg jest godzien wielkiej chwały. To znaczy, że nie możemy tego zredukować, tego oddawania chwały tylko do czasu spędzonego na przykład na nabożeństwie, w zborze. Apostoł Paweł, kiedy pisał instrukcje w kilku listach dla chrześcijan, to mówił, jaki stosunek powinien być chrześcijanina do władzy państwowej. Jaki powinien być stosunek, czy generalnie relacje chrześcijan w obrębie małżeństwa. Jakie w obrębie pracy, tak, do sług, do niewolników pisał. Więc nasze oddawanie Bogu chwały nie sprowadza się wyłącznie do tego czasu spędzonego tutaj na nabożeństwie, ale generalnie no, większość czasu spędzamy poza zborem, poza nabożeństwem. Więc nie możemy dać Bogu wielkiej chwały, jeżeli ograniczamy to tylko i wyłącznie do tego czasu nabożeństwa. Jest to mały wycinek naszego czasu, więc wielka chwała musi dotykać, można powiedzieć, całego naszego życia. Musimy chwalić Boga też poza Kościołem, w tych różnych relacjach czy stosunkach, w jakich jesteśmy. Ale też trzeba powiedzieć, że chwalenie Boga to, bo czasami bardzo często dzisiaj się myśli, że chwalenie Boga to jest śpiewanie pieśni. To jest uwielbienie. Kiedy śpiewamy pieśni chrześcijańskie, kiedy śpiewamy o Bogu, to wielbimy Boga. I oczywiście tak jest, ale to nie... Śpiewanie piosenek nie jest... uwielbienia Boga nie można ograniczyć wyłącznie do śpiewania pieśni chrześcijańskich. Mogą być to wspaniałe pieśni. Tak? To mogą być to głębokie chrześcijańskie pieśni, ale jeżeli śpiewamy na przykład na nabożeństwie z pełnym oddaniem, z pełnym zaangażowaniem te chrześcijańskie pieśni, a później wychodzimy i po prostu zdradzamy żonę, czy zdradzamy męża, albo nadużywamy alkoholu, czy czegoś w tym rodzaju, czy nie żyjemy w sposób godnych Ewangelii, to możemy sobie śpiewać. A to nie jest oddawanie Bogu czci. To nie jest wielbienie Boga. Bo nasze serce jest w innym miejscu. Nie w tym miejscu, w którym powinno być. A Bóg patrzy na serce. Więc oddawanie Bogu czci, wielbienie Boga, chwalenie Boga to nie tylko śpiewanie pieśni. Śpiewanie pieśni znowu to jest mały zakres tego, z czego składa się nasze życie. Więc, a jeżeli mamy oddać cześć wielkiemu Bogu, któremu należy się wielka chwała, to powinno to być, ta cześć powinna płynąć z całego naszego życia. I tylko takie chwalenie będzie przyjemne dla Boga. Będzie się Jemu podobać. Jak możemy chwalić Boga? Jak możemy chwalić Pana? Najprościej mówiąc, chwalenie Pana polega na tym, że żyjemy zgodnie z Jego Słowem. Z Jego wolą, z Jego przykazaniami. Jeśli człowiek nie uznaje Boga za Boga, to nie oddaje Mu czci, nie żyje według Jego przykazań, nie przestrzega Jego nauki, Jego słowa. Tak? Więc chwalenie Boga i do tego wzywa nas Bóg, to po prostu poddanie się Bogu, Jego woli, a wolą Boga, wolą wolą Najwyższego jest to, aby każdy uwierzył w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i żeby poddał się pod panowanie Jezusa Chrystusa, i żeby stał się Jego uczniem. Uczniem Jezusa Chrystusa i wydawał wiele owoców przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi nam o tym w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Więc chwalenie Boga to przede wszystkim życie według nauki Chrystusa. To życie w naśladowaniu Chrystusa. Ale też możemy dalej idąc, możemy powiedzieć, że chwalenie Boga to sprowadza się też, czy też prowadzi do rozważania, do myślenia o Nim w wielkich kategoriach. Kiedy myślimy o Nim w kategoriach Stwórcy, w kategoriach Boga historii, w kategoriach Boga zbawienia i rozważamy Jego łaskę, rozważamy Jego dobroć, Jego miłosierdzie wobec nas, o, to wtedy widzimy Jego wielkość, wtedy widzimy Jego potęgę. Tak więc rozważanie, rozmyślanie nad Jego Słowem jest wyrazem wielbienia Boga, oddawania Jemu chwały. Ale nie powinniśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do Słowa. Oczywiście ono jest naszą podstawą, naszą bazą. I powinniśmy jak najwięcej być w Słowie. Ale też dzięki Bogu możemy korzystać z dobrej chrześcijańskiej literatury. Pan Bóg dał ludzi, obdarzył ich łaską i oni też mogą nam usłużyć swoim darem, swoim talentem, mogą służyć tym swoim poznaniem i korzystajmy z tego. Możemy wielbić Boga właśnie czytając dobrą chrześcijańską literaturę czy słuchając dobrych chrześcijańskich kazań. Też dobrze jest przypominać sobie, jak Bóg zadziałał w naszym życiu, jak nas zbawił. Dobrze jest słuchać świadectw innych ludzi i widzieć, jak Bóg działa w ich życiu. Bo to nam daje zrozumienie czy też poznanie, jak Bóg działa. Ale też możemy korzystać z różnych chrześcijańskich pieśni. To też jest źródło poznania Pana, to też jest źródło, oczywiście jeżeli są zgodne z Bożym Słowem, czy wynikają z Bożego Słowa. To są dobre rzeczy do uczenia się na temat Bożego działania, Bożej wielkości. Jest taki hymn na przykład. It is well with my soul. Dusza ma Pana chwała. Napisał ją Horatio Spafford. I napisał ten hymn w swoim tragicznym okresie życia. W 1871 roku zmarł jego 4-letni syn. Zaraz potem wybuchł wielki pożar w Chicago, który zrujnował Spafforda. W 1873 roku Spafford wraz z rodziną postanowił popłynąć do Europy, ale coś zatrzymało Spafforda, więc został w Stanach, natomiast jego żona i 3 córki popłynęły do Europy. Ale statek, którym płynęły, zatonął. Ocalała tylko żona, 3 córki utonęły. Więc Spafford postanowił popłynąć do Europy, żeby spotkać się ze swoją żoną i w tym miejscu, blisko tego miejsca, gdzie ten statek zatonął z tymi córkami, napisał ten hymn. Tak? Więc to nam pokazuje, przez jakie doświadczenia on przeszedł i przez jakie doświadczenia go Bóg przeprowadził. Ale też możemy pomyśleć o Williamie Cowperze i Johnie Newtonie, którzy pisali hymny dla społeczności, w której służyli. I napisali ich setki. One się nazywają Olney Hymns. I napisali je po to, żeby ludzie mogli lepiej zrozumieć naukę biblijną i aby mogli ją łatwo zapamiętać. Więc te różne narzędzia, jakie dzisiaj mamy, one są dobre do tego, żeby poznawać Boga. Pismo Święte, Słowo Boże przede wszystkim. Ale korzystajmy też z innych dobrych chrześcijańskich materiałów, książek, kazań, ale też i pieśni. One też mogą nam pokazywać wielkość Boga, ale też wielkość czy chwalenie Boga oznacza mówienie o Nim, rozgłaszanie Jego imienia, Jego chwały, Jego dzieł. Tak, to się wiąże z nauczaniem wierzących o Bogu, ale też to się wiąże z ewangelizacją. Ponieważ poprzez Ewangelię mówimy o tym, czego Bóg dokonał, jakich wielkich rzeczy dokonał Bóg przez Jezusa Chrystusa. W nauczaniu nauczamy tego wszystkiego, o czym Bóg każe, czy chce, abyśmy byli pouczeni. Więc to wszystko jest, prowadzi nas do tego, że poznajemy Pana, poznajemy Jego wielkość i możemy Go chwalić. Więc chwalenie Boga to życie przede wszystkim, życie według Jego słowa, według nauki Chrystusa, ale też prowadzi do rozważania Jego działania i w końcu to też nauczanie i ewangelizowanie. I ostatnia rzecz, miejsce chwalenia Boga. Ponieważ jest ta mowa o mieście Boga naszego, o świętej górze Jego. Tą górą jest góra Syjon. Tak, inny werset mówi o świątyni umieszczonej w mieście Boga naszego, więc nie ma wątpliwości, że to miasto oddawania Bogu chwały, to jest Jerozolima. A góra Syjon jest tą górą, na której zbudowana jest świątynia Pana. Świątynia Pana znajdowała się w Jerozolimie i tam, i to było miejsce, w którym spoczęło Jego imię. I w tej świątyni należało oddawać Bogu cześć. Tak, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, to Samarytanka mówi, wy Żydzi mówicie, że na tej górze, że w Jerozolimie, tak, wy Żydzi mówicie, że w Jerozolimie należy oddawać cześć Bogu. A my na tej górze oddajemy Bogu cześć. Jezus mówi, to już miejsce nie ma znaczenia. Teraz miejsce nie ma znaczenia, bo ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali Bogu czci. Natomiast przychodzi czas, kiedy Bogu będzie oddawać się cześć w duchu i w prawdzie. Więc ponieważ przyszedł nowy arcykapłan, którym jest Jezus Chrystus, więc jest też nowa świątynia. Jest zmiana porządku tego, jak jest Bogu oddawana cześć. I dzisiaj Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest tą świątynią, przecież Jezus w całości jest tą świątynią Bożą. A my, jeżeli jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy kamieniami, żywymi kamieniami w tej świątyni, więc do oddawania Bogu czci potrzebujemy zboru, lokalnej społeczności. Potrzebujemy innych żywych kamieni, którzy przez wiarę i posłuszeństwo Chrystusowi stali się częścią tej świątyni, jaką jest Jezus Chrystus. Ponieważ w tej świątyni zamieszkuje Duch Święty. Więc jeśli myślimy o oddawaniu Bogu czci, to jest to związane też właśnie z kościołem lokalnym. Świat nie jest kompletnie zainteresowany oddawaniem Bogu czci. Świat to jest to wszystko, co żyje w opozycji do Boga. I świat postępuje w sposób, który jest naturalny dla niego. Boga nie chwali. Robi to, co leży w jego naturze. Ale też z Kościołem, podobnie jest z Kościołem. Kościół robi to, co jest w jego naturze. A w naturze Kościoła, Pana Jezusa Chrystusa, jest, aby wielbić Boga, wielbić Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół powinien być zainteresowany, żeby chwalić Boga poprzez posłuszeństwo Chrystusowi, poprzez rozważanie działania Boga oraz poprzez nauczanie i ewangelizowanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, częścią Kościoła nie jesteśmy tylko wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie. Częścią Kościoła jesteśmy cały czas, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Jeżeli oczywiście jesteśmy częścią jakiegoś kościoła lokalnego. Dlatego apostoł Paweł podsumował to tak. A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Więc cokolwiek robimy, róbmy to z myślą, by uwielbiać Boga, by szukać Jego chwały, a nie własnej. I tak działa Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Więc pozwolę sobie zadać właśnie kilka pytań, korzystając ze słów chrześcijańskiego hymnu angielskiego, który przetłumaczyłem. Czy kotwica twa burzę życia zna? Kiedy chmury ciemne stają się, gdy jest przypływ i gdy woda rwie, czy utrzyma cię kotwica twa? Odpowiedź jest w refrenie: mamy kotwicę, co utrzyma duszę, stałą i pewną, gdy napiera woda, przytwierdzoną do niewzruszonej skały, zamocowaną mocno i głęboko w miłości Zbawiciela. Co jest tą kotwicą? Wielkość Pana. Wielkość Pana pozwala nam przetrwać trudne chwile, kiedy jest nam ciężko, kiedy woda napiera. To dobrze wtedy jest wiedzieć, że kotwica, która trzyma nas, jest pewna, jest mocna. Że ta kotwica nie pozwoli, kotwica pozwoli nam przetrwać sztorm. Pozwoli nam pozostać w miejscu. Dlatego dobrze jest rozważać, czy też myśleć, że Pan jest wielki i godzien jest wielkiej chwały. A kiedy będziemy doświadczać Jego wielkości, to też będziemy oddawać Mu za to chwałę. Więc nasz Pan Jezus Chrystus jest taką kotwicą. Jeśli tego Jego się trzymamy, to jesteśmy bezpieczni. On poprowadzi nas w wieczność. I tak właśnie kończy się ten psalm. Nasz Bóg, ponieważ jest wielki, On poprowadzi nas w wieczność. Jeżeli to jest nasz Bóg, to nasza wieczność jest pewna, ponieważ jest w Jego ręku. Zależy od Niego. Amen.